Otwieramy więc list do Efezjan. List do Efezjan. I dzisiaj będziemy czytali z 4 rozdziału. Przechodzimy do drugiej części, jeśli można tak powiedzieć, tego listu. Bardzo często w listach Pawła widzimy ten wyraźny podział na dwie takie sekcje, dwie części listu, który pisał do indywidualnych ludzi, ale szczególnie do zborów. Tak, jest pierwsza część, która daje jakieś podstawy doktrynalne, daje jakąś myśl, jakąś naukę. I ta druga część, która mówi, jak ty w związku z tą nauką powinieneś postępować. Czasami niektórzy mówią, że to jest taka część, prawda, doktrynalna i praktyczna. Ta jedna doktrynalna, druga praktyczna, ale no to taki trochę jest oczywiście... No ten podział jest sztuczny w tym sensie, że ta pierwsza część też jest bardzo praktyczna, tak? A ta druga część to też są doktryny. To nie tak, że w pierwszej części Paweł mówi... Tak, macie postępować, a w drugiej, no to teraz dobrze byłoby, gdybyście sobie w taki sposób żyli. Nie, ta druga część to też jest doktryna biblijna. To też jest powiedziane wyraźnie, jak nasze postępowanie powinno wyglądać. Natomiast mamy taki wyraźny podział. Pierwsza część przekazuje pewną prawdę, taką ogólną zasadę, ogólną prawdę. Druga część przechodzi do, w drugiej części Paweł przechodzi do takich bardzo precyzyjnych, konkretnych wskazówek odnośnie codziennego życia. Tak? I one są związane z tą pierwszą częścią, z tą prawdą. Mówi, taka jest prawda w Bogu odnośnie was i w związku z tą prawdą tak powinniście postępować. Widzimy to w liście do Efezjan, który teraz rozważamy bardzo wyraźnie. 4 rozdział, 1 wiersz, zobaczcie. Tutaj w swojej Biblii 4:1 list do Efezjan. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Tak? Napominam was tedy, czy w związku z tym. Z czym? Z tym, co napisał w poprzednich rozdziałach. W tym przypadku w rozdziałach od 1 do 3. Mówi, w związku z tym, co napisałem w tych pierwszych rozdziałach, napominam was, żebyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. To jest mocne, wyraźne odniesienie do tych pierwszych 3 rozdziałów, gdzie Paweł mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani. I tutaj przypomnienie, bo nie zapomniałem, żeby przypomnieć o tym, co zawsze czynię przed kolejnym kazaniem z listu do Efezjan. List do Efezjan mówi o tym, że jesteśmy Bożym szczególnym nowym dziełem, nowym stworzeniem. Tak? Każdy człowiek wierzący jest nowym stworzeniem, jest Bożym dziełem, które zostało powołane do tego, aby objawiać Bożą wielkość, Bożą mądrość, Bożą chwałę, Boże dostojeństwo i wszelkie Boże atrybuty. Jesteśmy Bożym dziełem, które jest stworzone do dobrych uczynków, które mają sprawiać, że cały świat i nadziemskie władze i zwierzchności poznają Bożą mądrość. 2 wiersze, tak? 2:10 i 3:10 z listu do Efezjan. I teraz to Boże dzieło, tak jak mówi apostoł Paweł w tych pierwszych rozdziałach, zostało przez Boga przygotowane, wybrane, zabezpieczone, zaopatrzone w moc, zaopatrzone w głowę, ożywione, pojednane i oświecone. Bóg wszystko uczynił, żeby to Boże dzieło mogło działać. I pod koniec 3 rozdziału mamy taki doskonały obraz tego, jak to Boże dzieło wygląda. Człowiek wierzący, który czyta list do Efezjan, do tego momentu, do końca 3 rozdziału powinien mieć opanowaną teorię, kim on jest, tak? Powinien wiedzieć, że ja jako człowiek wierzący, jeżeli mówię, że jestem chrześcijaninem, to ja jako człowiek wierzący mam świadomość tego, że Bóg mnie wybrał przed założeniem świata, zabezpieczył mnie aż do końca istnienia, czyli do wieczności. Nie ma końca istnienia dla człowieka tak naprawdę. Zabezpieczył mnie aż do wieczności. Zabezpieczył mnie czym? Swoją mocą. Jestem w Kościele, którego głową jest Jezus Chrystus. Jestem ożywiony, martwy dla grzechu, żywy dla Jezusa Chrystusa. Jestem pojednany z ludźmi i pojednany z Bogiem. I wiem, jaki jest mój cel działania na tym świecie. Powinienem tego wszystkiego być świadomy. Co więcej, powinienem cały czas modlić się o to, tak jak Paweł w tych dwóch swoich modlitwach, o których mówiliśmy, żeby po pierwsze cały czas mieć świadomość tego, że to wszystko Bóg trzyma swoją mocą, że to wszystko jest Boże dzieło, tak? Że to nie ja jestem tym motorem tego wszystkiego, ale to jest wszystko Boże dzieło. Że to Bóg swoją mocą to wszystko uczynił. I po drugie, powinienem modlić się o to, żeby Bóg pozwalał mi, czy pomagał mi, czy sprawiał, żebym ja chciał cały czas poznawać tą Bożą miłość, która jest tym motorem mojej relacji z Nim i mojej relacji z innymi ludźmi. Czyli mamy Boże dzieło stworzone, składające się z indywidualnych ludzi, ale też tworzące cały Kościół. I teraz, ponieważ to dzieło, które jest Kościołem, ale składa się ono z indywidualnych ludzi, składa się z jednostek takich jak my, Paweł przechodzi do części praktycznej, która jest nakierowana szczególnie na te jednostki. No bo oczywiście jest też dużo praktycznych wskazówek dotyczących całego Kościoła, ale można powiedzieć, że Paweł wychodzi z takiego założenia, że jeżeli te jednostki, które tworzą ten Kościół, będą funkcjonowały właściwie, to automatycznie można powiedzieć, cały Kościół też będzie funkcjonował właściwie, tak? Jeżeli ty jako to indywidualne Boże dzieło będziesz postępował tak, jak powinieneś, to też i to, jak mówiliśmy, te zbiorcze, tak, Boże dzieło będzie funkcjonowało właściwie. Więc mówi Paweł, postępujcie tak, jak przystoi na powołanie wasze. Jako wybrani, umocnieni, zabezpieczeni, ożywieni, pojednani z Bogiem, pragnący poznawać Bożą moc i Bożą miłość, tak teraz postępujcie. To jest wasze powołanie. To jest coś, do czego zostaliście powołani. Coś, do czego zostaliście wybrani. Coś, do czego zostaliście umocnieni. Coś, do czego zostaliście przygotowani przez Boga. Stworzeni w Jezusie Chrystusie. Żeby to dzieło Boże wykonywać. Żeby Boże plany realizować. I teraz, od 4 rozdziału, Paweł mówi, jaki ty masz być w tym swoim codziennym postępowaniu, żeby to Boże dzieło realizować. Czyli jeszcze raz, pierwsze 3 rozdziały pokazują nam jakby status nasz, tak? Kim jesteśmy, jak jesteśmy umocnieni, do czego zostaliśmy powołani i tak dalej, i tak dalej. Od 4 rozdziału, co ty masz robić, żeby realizować ten Boży plan tak, aby Bóg był w tym wszystkim uwielbiony. No i mamy tutaj bardzo takie od razu ważne stwierdzenia, tak? W tym pierwszym wierszu już. Paweł pisze, napominam was. Czyli od razu to nam pokazuje, że nie jest to coś, co nam przychodzi naturalnie. Jeżeli trzeba kogoś napominać, to jest takie dość ogólne słowo w języku greckim, wzywam, zachęcam, napominam, tak? Popycham, no znaczenia takie szczegółowe są różne, w sensie kilka jest tych znaczeń, ale one wszystkie mają takie zabarwienie, że trzeba popchnąć do czegoś, kogoś, tak? Przymusić, że to nie jest naturalne dla was. Paweł mówi, napominam was. Chcę wam to wbić do głowy, tak? Chcę wam to uświadomić. Więc od razu mamy takie zabarwienie, że jest to coś, co nie jest naturalne dla grzesznego człowieka. I oczywiście, Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to tak jak mówiliśmy, jak Paweł mówi pod koniec trzeciego rozdziału, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to Bóg będzie pracował w twoim życiu i będzie zmieniał cię pod wpływem miłości Jego i twojej, którą w twoje serce wlewa do innych ludzi, będzie cię zmieniał tak, że będziesz robił rzeczy, które nie są naturalne dla ciebie. I to jest prawda. To jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to powinieneś sam siebie zaskakiwać. Powinieneś mieć sytuację w życiu, kiedy ty popatrzysz na swoje życie i powiesz, to nie jest naturalne. Ale to nie powinno cię nakierować na ciebie. O, jaki jestem świetny. Sam się zdziwiłem, tak? Sam się zdziwiłem, że jestem taki świetny. Nie. To powinno zawsze nakierować na Boga, tak? Zawsze powinna reakcja być, to jest niesamowite, co Bóg potrafi zrobić w moim życiu. Po prostu. Więc tak, Bóg będzie robił rzeczy, które są nienaturalne, ale to nie zmienia faktu, że ta twoja grzeszna natura cały czas jest. Ona cały czas wymaga dyscypliny. Wymaga pracy. To nie jest tak, że Bóg daje ci wszystko, a ty będziesz sobie siedział, jak to się mówi, w tym przysłowiowym fotelu. Dlatego Paweł mówi, napominam was, żebyście postępowali jak przystoi, czy dosłownie adekwatnie do powołania, którym zostaliście powołani. Paweł mówi, zostaliście powołani w jakiś konkretny sposób, do jakiegoś konkretnego powołania i macie tak żyć. I w sumie sam ten jeden wiersz już przedstawia tak wielką prawdę, że można by na ten temat mówić i mówić. Ale prawda jest taka, w skrócie, tak, to ujmując, że ty masz swoim życiem pokazywać, kim ty jesteś w Jezusie Chrystusie. Po prostu. Cała Biblia, cały Nowy Testament o tym mówi. Sama nazwa człowiek wierzący, czy chrześcijanin, czy nawrócony, czy Boże dziecko, czy cokolwiek jeszcze sobie możemy sami wymyśleć, czy wziąć z Biblii, nic nie znaczy. To są puste słowa. Pan Jezus sam powiedział, tak, że ludzie mówią, Panie, Panie. Co więcej, niektórzy nawet w imieniu Jezusa coś mówią, czy coś mówili. To nic nie znaczy. Masz postępować tak, jak przystoi na powołanie twoje, jako Bożego dziecka. Tak naprawdę dopiero twoje życie pokazuje, czy zostałeś powołany i czy jesteś świadomy tego powołania. I to Paweł tutaj chce Efezjanom uświadomić. Mówi, wy macie niesamowite powołanie. Jesteście częścią czegoś niesamowitego. Tak niesamowitego, że nawet tak jak trzeci rozdział, 10 wiersz mówi, że nawet nadziemskie władze i zwierzchności przez was poznają Bożą mądrość. To jest coś ogromnego. Ale wy musicie postępować tak, żeby pokazywać, że jesteście tego świadomi. I tak jak już tutaj wspominałem wcześniej, i to jest coś, co warto sobie powtarzać, że większość, a może i wszystkie problemy w życiu ludzi wierzących biorą się bezpośrednio z tego, że nie są świadomi, albo nie wierzą, albo nie są świadomi, to jest zresztą powiązane ze sobą, tego, kim oni są. Do kogo oni należą? Co zostało uczynione w ich życiu? Tak, ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa, uwierzą w to, że On umarł na krzyżu Golgoty za ich grzechy. Rzeczywiście stają się Bożymi dziećmi. Rzeczywiście są zbawieni. Rzeczywiście mają życie wieczne. Ale potem często w ich życiu jest problem. Bo zapominają o tym, tak? Albo nie chcą, no, często problem polega na tym, że nie poznają dalej. Nie wchodzą w to, tak? Dalej w tą wiedzę, można powiedzieć, co w praktyce sprowadza się do tego po prostu, że nie czytają Biblii. No. Po prostu nie czytają Biblii. Niestety, tak jak ostatnio byliśmy za nią w innym zborze, mówiłem, przeczytanie Biblii w niedzielę rano to nie jest żadne czytanie Biblii. Nic się nie stanie w twoim życiu dobrego, jako człowieka wierzącego, jeżeli będziesz z Biblią miał kontakt w niedzielę rano na nabożeństwie. I koniec, kropka. Po prostu. jeżeli człowiek czyta, poznaje, dowiaduje się i uświadamia sobie cały czas i przypomina sobie, kim on jest, to wtedy dużo, dużo mniej problemów w życiu człowieka wierzącego jest. Nie znaczy, że nie ma tych obiektywnych problemów, tak? Jak jakieś nieszczęście w rodzinie, nie wiem, choroba, wypadki, trudności w pracy, cokolwiek. Ale ja mówię o problemach takich z grzechem, ze zniechęceniem, z upadkiem jakimś w grzech. Tego zdecydowanie będzie mniej, jeżeli będziesz świadomy tego, kim ty jesteś. I dlatego Paweł tak mocno to podkreśla. Napominam was, bądźcie świadomi, wtedy będziecie postępowali tak, jak przystoi na wasze powołanie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz te kolejne wiersze od drugiego. Cały ten fragment, oczywiście no, nie omówimy go na pewno w całości. Zrobimy taki przegląd dzisiaj tylko. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że Paweł przechodzi do praktycznych rzeczy odnoszących się do relacji międzyludzkich. Cała ta praktyczna strona naszego funkcjonowania jako Bożego dzieła dotyczy relacji międzyludzkich tak naprawdę. Tak? To jest to. Dlatego społeczność w Kościele jest taka ważna. Są czasami głosy, może spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy mówią, no Kościół nie jest taki ważny. Ja mogę sam mieć dobrą społeczność z Bogiem. Przecież Duch Święty pokazuje, co jest prawdą, mam Boże Słowo, mogę się modlić. A w Kościele to, wiecie jak to w Kościele, tak? Tacy i tak dalej. Prawda jest taka, że chrześcijanin bez Kościoła nie może funkcjonować. Po prostu nie może. Nie mówię tu o sytuacjach wyjątkowych, kiedy są prześladowania i złapią jakiegoś chrześcijanina i posadzą go w więzieniu na 10 lat. Tak, on będzie tam funkcjonował też z Bogiem sam na sam przez te 10 lat. Bo Bóg mu łaskę okaże, bo to jest szczególna sytuacja. Ale jeśli nie jesteś w więzieniu, nie jesteś na bezludnej wyspie, bo ci się statek rozbił, czy gdzieś tam, to musisz być w Kościele. Inaczej nie będziesz funkcjonował jako chrześcijanin, jako Boże dziecko. Po prostu nie. Musisz mieć społeczność z ludźmi wierzącymi. Bo praktyka tego Bożego dzieła, Bożego stworzenia oparta jest na relacjach wewnątrz tego Bożego dzieła, na relacjach z tymi innymi indywidualnymi Bożymi dziełami. Tak to po prostu działa. Kościół jest zbiorem ludzi, zbiorowiskiem ludzi. I kiedy czytamy te rozdziały od 4 aż do końca listu do Efezjan, to widzimy, że tu cały czas jest mowa o relacjach. W różnych aspektach, w różnych zabarwieniach, ale to cały czas są relacje wewnątrz Kościoła. Dookoła tego to wszystko, ta praktyka się obraca. Więc nie możesz być dobrym chrześcijaninem bez społeczności z innymi ludźmi wierzącymi. Bo ty nawet nie wiesz, czy jesteś dobrym chrześcijaninem wtedy. Jak możesz to poznać? Dopiero w zderzeniu, niestety czasami w zderzeniu z innymi ludźmi wierzącymi, ty poznajesz, czy ta twoja praktyczna strona realizacji tego Bożego dzieła ma sens, czy nie. Więc 4 rozdział od 2 wiersza. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. No cóż, jak wiecie, ja generalnie ten list do Efezjan nie lubię się wgłębiać jakoś tak wiersz po wierszu, bo mam wrażenie, że wtedy by mi nie starczyło życia, nawet gdyby Bóg mi dał 100 lat tutaj na tej ziemi. Ale tutaj jednak te fragmenty są tak naładowane, tak, treścią, że no trochę to odstępstwo może od tej zasady poczynię. To, co chciałbym zrobić, to żebyśmy dzisiaj zobaczyli cały ten fragment tak ogólnie, jak on jest ułożony, a potem odniesiemy się do pewnych poszczególnych fragmentów tego urywka, tak? Fragmenty. Więc Paweł zaczyna część praktyczną. I to, co mówi na samym początku, słuchajcie, to, że tym fundamentu praktycznego jest co? Od czego on zaczyna? Od czego on zaczyna tą praktyczną część? Pokory to już bardzo szczegółowo, ale generalnie, jaki jest pierwszy taki większy temat? Powołanie, tak, relacje między ludźmi, ale w tym wszystkim, jakie słowo tu się powtarza w tych pierwszych wierszach? Jedność. Jeden, 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 jeden. To jest niesamowicie ciekawe, że pierwszą rzeczą, od której Paweł zaczyna, mówiąc o praktycznej stronie naszego działania jako Bożego dzieła, jest jedność. Jest jedność. Ja już wam mówiłem w którymś z tych poprzednich kazań, że to jest niesamowite, jak dużo miejsca Paweł w tym liście poświęca na jedność Bożego ciała, na jedność Bożego dzieła. Mówiliśmy o tym, że w drugim rozdziale Paweł poświęca tyle samo, a może i nawet więcej, gdyby tak policzyć te wyrazy już, miejsca na jedność niż na fakt, że zostaliśmy ożywieni w Jezusie Chrystusie. Dalej Paweł w trzecim rozdziale mówi o tym, że uświadomił Bóg swoje dzieło i też mówi, uświadomił odnośnie jedności. I tu znowu Paweł, zaczynając praktyczną stronę życia chrześcijańskiego, zaczyna od jedności. Mówi, to jest coś, co jest po prostu tak ważne. Dlaczego to jest takie ważne? No, pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, kiedy mu zarzucono, że wypędza demony mocą Belzebuba? Pamiętacie, co powiedział? Że żadne królestwo, żaden dom rozdwojony nie ostoi się. To jest prosta zasada. Jeżeli nie ma jedności wewnętrznej, to po prostu nic z tego nie będzie. To wtedy jest tylko pytanie, kiedy to się rozleci i z jak wielkim hukiem to się rozleci. I to jest zasada, która jest uniwersalna w Bożym prawie, w Bożych zasadach, które On ustanowił w tym świecie i jest logiczna. Jak może współdziałać coś, co nie jest spójne wewnętrznie? Dlatego On tutaj mówi o tym pokoju, tak? Mówi o spójni pokoju. Dlatego kończy się ten fragment mówiąc o całym ciele, które jest spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Niesamowite te zdania są tutaj w ogóle połączone. Ale cały ten fragment mówi o tym, że to wszystko musi być razem związane, po prostu. Bo inaczej to się rozleci. I to jest podstawowa rzecz. Jeżeli Kościół ma być Bożym świadectwem, ma być jako Boże dzieło tak niesamowitym tworem, że nawet nadziemskie władze i zwierzchności będą zadziwione, to on musi być jednością. I on jest jednością. I on jest jednością. Tak jak powiedziałem, to, że my na tym naszym ludzkim, ziemskim poziomie obserwujemy czasami braki pewnych rzeczy, o których Paweł mówi, to absolutnie nie znaczy, że cały Boży Kościół jako Boże dzieło nie funkcjonuje. Bo kiedy Bóg coś planuje, to On zawsze to realizuje. mamy niesamowity przykład tego w historii Izraela. W liście do Rzymian Paweł pisze. Mówi, czy to, że Izrael odrzucił Boga, to, że odrzucił Mesjasza potem, to znaczy, że Boże obietnice zawiodły? Nie. Bóg swój plan zrealizował. Oczywiście ci, co odrzucili Boga jako indywidualni Izraelici, oni ponieśli szkodę. Ale Bóg w całym planie dla Izraela swój zamiar zrealizował. I tak samo jest w Kościele. To, że nie ma jedności w niektórych zborach, to, że nie ma jedności między zborami, to, że ludzie wierzący się kłócą między sobą, to wcale nie znaczy, że Kościół jako cały nie jest jednością. On jest jednością. I tak jak mówiłem wam też tutaj przy okazjach różnych i tak jak czasami słychać świadectwo, ta jedność rzeczywiście jest. I każdy z was, kto jest wierzącym przez dłuższy czas, odczuł tą jedność, że spotykacie się z ludźmi wierzącymi, których żeście wcześniej nigdy nie poznawali, możecie się różnić co do wielu różnych spraw, ale czujecie, że to są ludzie wierzący. Że można usiąść, porozmawiać o Bogu, podzielić się świadectwem. Jest ta jedność. Po prostu jest ta więź. Bo taki jest fakt. Kościół jest jednością. Pytanie jest tylko, czy ty jako człowiek wierzący jesteś tego świadomy, tak? Znowu, wszystkie te prawdy w indywidualnym takim sensie sprowadzają się do tego, czy jesteś tego świadomy i działasz według tej świadomości. Więc pierwsza część tego mówi o jedności. No i o jedności już trochę mówiliśmy. Znowu Paweł mówi o tym, że to nie przychodzi naturalnie, nie jest to łatwe. Tak? Drugi wiersz mówi z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością. No to są takie cechy, że to nam tak naturalnie przychodzi, prawda? Ta pokora, łagodność, cierpliwość, po prostu... No inne rzeczy mogą nam nie wychodzić, ale pokora, łagodność i cierpliwość to po prostu, no to tak, że o, prawda, jak z nut leci. Jak ja po prostu widzę taki zestaw, to od razu widać, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Pokora, łagodność, cierpliwość. Nie wiem, czy są, wiecie, nie wiem, czy w takiej globalnej skali ludzkiej, czy są rzeczy, które można by wymienić jako trudniejsze. Chyba pobić kogoś jest łatwiej nawet, niż po prostu być łagodnym, cierpliwym, co tu jeszcze jest, pokornym, tak? Spróbujcie wymienić trudniejszy do realizacji zestaw niż te trzy cechy dla człowieka wierzącego. Niesamowicie trudne. I Paweł ma tego świadomość, tak? Bo dalej w drugim wierszu mówi, znosząc słowo, które oznacza to, co polskie słowo oznacza, że znosimy coś. To nie jest coś, co nam jest przyjemne, co jest łatwe. Po prostu my to znosimy, pomimo tego, że to nie jest łatwe. Pomimo tego, żebyśmy nie chcieli tego znosić. Więc nie jest to łatwe. Dalej trzeci wiersz mówi, starając się. Znowu słowo, które ma ideę wysiłku. Starając się zachować. Nie uciekniemy od tego. Boże Słowo mówi, że musimy włożyć swój wysiłek, swoją pracę. Tak, Jezus Chrystus wykonał całą pracę w kontekście wiecznym za nas. Ale ty, żyjąc w Kościele, musisz zakasać rękawy i włożyć swój wysiłek w to. Po prostu. I to cię musi kosztować. Po prostu. Bo jak kończy się ten list... My toczymy bój. To wszystko są słowa, których używa Paweł z natchnienia Ducha Świętego. Pokazują, że życie chrześcijańskie nie jest życiem leniwym. Nie jest życiem bez wysiłku. Więc mamy jedność, która nie jest łatwa, ale jest, tak jak te wiersze tutaj mówią, oparta na szczęście nie na nas, tak? Zobaczcie tą listę, którą tutaj Paweł wymienia. Jedność ducha, jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Tu nie ma nic odnośnie ciebie. To wszystko są Boże kryteria. To wszystko są, to jest Boży fundament tej jedności, tak? I w tym wszystkim mamy miejsce, tak jak drugi wiersz mówi, dla miłości. Paweł wcześniej modlił się o to, żeby oni poznali miłość. I wiecie, tu jest fantastycznie połączone to, że ta jedność przychodzi zaraz po miłości. Bo prawdziwa jedność oparta na Bożych kryteriach to będzie zawsze pierwszy podstawowy rezultat miłości. Jeżeli jest Chrystusowa miłość, to z niej, na jej fundamencie, jej działania, tej miłości będzie prawdziwa, oparta o Boże kryteria jedność. I to fantastycznie gra z tym, co Paweł, jak Paweł kończy trzeci rozdział, gdzie mówi w 20 wierszu: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. On wie, o czym będzie dalej pisał. O jedności, która jest niesamowicie trudna. Która według ludzkich kryteriów jest niemożliwa wręcz. Ale jeżeli będziecie poznawali Bożą miłość i wprowadzali ją w życie, tak jak ten trzeci rozdział mówi, ze wszystkimi świętymi, to pierwszym jej rezultatem będzie jedność. Pierwszym podstawowym rezultatem miłości będzie jedność. Ta prawdziwa jedność oparta na Bożych kryteriach. Czyli mówi Paweł o tym, że Boże dzieło przede wszystkim musi być miłość, musi być jednością. Dalej w wierszach od 7 do 14 mówi o tym, że to dzieło jest wewnętrznie różnorodne. Tutaj mówi o różnych darach, które zostały udzielone tym indywidualnym dziełom, czyli każdemu z was, i mówi, że to jest coś, co to dzieło charakteryzuje. To dzieło, jedność tego dzieła nie polega na tym, że wszyscy są tacy sami. To nie o to chodzi. Nigdzie ani Biblia, ani Nowy, ani Stary Testament nie mówi, że ludzie wierzący wszyscy muszą być tacy sami. Wręcz przeciwnie. Podkreśla, że nie są tacy sami i to nie jest ludzki pomysł, że nie są tacy sami. Tutaj w 7 wiersz mówi, że każdemu z nas dana została łaska według miary czego? Naszej? Nie, według miary daru Chrystusowego. I dalej kolejne wiersze mówią o tym, że to Chrystus obdarzył jednego tak, innego tak, jednego uczynił tym, drugiego uczynił tamtym. To Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, jak w innym miejscu w Nowym Testamencie czytamy, to Bóg decyduje i zdecydował, że każdy z nas jest inny. I chwała Mu za to. Dzięki Bogu za to, że jesteśmy inni. I jedność Kościoła nie polega na tym, że jesteśmy tacy sami, że myślimy tak samo, że podchodzimy do każdej sprawy tak samo, że rozumujemy tak samo, że mamy takie same charaktery? Absolutnie nie. Paweł mówi, jedność jest fundamentem, ale ta jedność absolutnie nie zmienia faktu, że to dzieło jest różnorodne. Dlatego między innymi też ta jedność jest taka trudna, tak? Bo łatwo jest zjednoczyć coś, co jest identyczne. Jeśli wszystko jest takie samo, to bardzo łatwo to dopasować. Jakbyśmy mieli układankę i wszystkie, nie wiem, układacie puzzle i one wszystkie są, jakbyśmy mieli puzzle pocięte w kratkę, tak? By się po prostu ułożyło jedno obok drugiego elegancko. Ale każdy jest gdzieś tam inny, nie pasuje. W dane miejsce dwa puzzle nie pasują po prostu. Trzeba znaleźć ten jeden kawałek, który tu się dopasuje. I tak jest w Kościele. Jest ogromna różnorodność z powodu Bożego wyboru. Ale to wszystko ma współdziałać. Czyli jest jedność, jest różnorodność i ta różnorodność pochodzi od Boga, słuchajcie. To jest miara Chrystusowa, to są Jego dary, to są Jego wybory, których On dokonał. Ale pomimo tego musi być jedność. I dalej od 12 wiersza do 14, 12-14 wiersz mamy bardzo ciekawy kontrast. Paweł tutaj przeciwstawia sobie dwie rzeczy. Przeciwstawia dorosłych i dzieci i przeciwstawia prawdę. U nas to jest przetłumaczone jako szczerość, będąc szczerymi w miłości. Tam jest dosłownie słowo prawdziwymi. Słowo szczery w języku polskim może mieć znaczenie jako prawdziwy, tak? Tak jak się mówi szczerozłoty. Co znaczy szczere złoto? No przecież złoto nie ma moralnych wartości, że ono jest szczere, że nie oszukuje. Szczere, czyli prawdziwe, tak? Niepodrabiane. I tu jest w takim sensie to słowo szczerymi użyte. No, w dzisiejszym naszym języku trochę to słowo szczery już nie ma takiego zabarwienia, mówię, tylko zostało w przypadku metali na przykład, czy jakichś innych rzeczy. Natomiast generalnie ono zatraciło ten sens prawdziwy, tak? Ale greckie słowo i w ogóle sens jest taki, bądźcie prawdziwymi w miłości. Czyli jest przeciwstawione prawda. W 14 wierszu czytamy o oszustwie, tak? O błędzie. Czyli mamy bardzo ciekawy kontrast. Paweł mówi, zresztą przeczytajmy może te 13-14 wiersz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Czyli mamy kontrast, tak? Dzieci, które są niedojrzałe, nie rozumieją tego, co powinni już dorośli rozumieć. I no jak to dzieci, tak? Dziecku można wszystko wmówić. I to nie znaczy, że to jest coś złego, jeśli jest to dziecko. Po prostu. Dziecko jest naiwne. Dziecku można, jak to się mówi kolokwialnie, wcisnąć każdą ciemnotę. Ono uwierzy. Ale jeżeli ktoś jest dorosły, dojrzały, tak? Czy tak jak mówi tutaj 13 wiersz, dorósł do tej męskiej doskonałości. O, to już nie jest tak łatwo. I znów Paweł mówi, wy bądźcie świadomi tego, kim jesteście. Bądźcie już tymi, którzy doszli do tej męskiej doskonałości. Nie bądźcie jako dzieci, bo dzieci są podatne na oszustwo. Wy musicie żyć w prawdzie. Czyli mamy kontrast między dziećmi a dojrzałymi. I w końcu podsumowuje ten fragment właśnie tym fantastycznym 16 wierszem, który daje nam obraz ciała jako tego Bożego dzieła. I oczywiście o ciele jako o obrazie Kościoła w Nowym Testamencie mamy dużo napisane w różnych miejscach i to jest rzeczywiście fantastyczny obraz. Trudno powiedzieć, co, że może nam się wydawać, że Bóg tak zrobił czy inaczej, ale można zaryzykować takie stwierdzenie, że Bóg tworząc organizmy czy ciało, oczywiście On wiedział, tak, że to będzie obraz Kościoła. Ale miał na myśli obraz Kościoła. Trudno sobie wyobrazić, słuchajcie, coś doskonalsze porównanie. Tak? Kiedy pomyślicie o tym, jak działa ciało, organizm człowieka, jak to wszystko musi współdziałać, jak to wszystko musi funkcjonować razem, żeby to spełniało swój cel, to jest niesamowite. I dokładnie tak samo musi być w Kościele. Paweł mówi, musi to wszystko razem działać, chociaż każda część jest tak naprawdę inna. Każda jest potrzebna, tak jak w innym miejscu Paweł pisze. Każda ma jakieś swoje zadanie do wykonania. Każda gdzieś tam ma jakiś mały wkład. Tak jak w ciele. My w ciele chociażby człowieka są nadal elementy, o których my nie mamy pojęcia, po co tam są. Nie wiem, wyrostek robaczkowy, no teraz już wiemy, ale jeszcze jak ja byłem w szkole podstawowej, to jeszcze oficjalnie, tak? No nie wiadomo, po co ten wyrostek. Można go wyciąć, nadal żyjemy, tak? Zresztą wiele rzeczy można człowiekowi wyciąć i nadal będzie żył. I czasami się wydaje nawet, że to w sumie jakoś specjalnie go nie upośledza, tak? Ale gdzieś tam to ma jakieś znaczenie. i gdzieś tam zachodzi jakaś sytuacja, czy może zajść jakaś sytuacja, kiedy to coś, co nie wiemy jak funkcjonuje, zostało wycięte i brak tego zaszkodzi całemu ciału. Nie ma w ciele człowieka rzeczy zbędnych. Są rzeczy, czy elementy, fragmenty, o których my nie wiemy, co one robią. Jeszcze może, ale wszystko ma gdzieś jakiś swój sens. I tak, i to jest niesamowity obraz Kościoła. Kościół stanowi ciało. Ono musi być spójne, ono musi być związane wewnętrznie ze sobą, ono musi współdziałać ze sobą, ono musi po prostu stanowić jedność. Bez tego wszystko inne się po prostu nie uda. Po prostu się nie uda. Więc to, co chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiaj z tego wstępu do tej praktycznej części, to że jest niesamowicie ciekawe, słuchajcie, że Paweł opiera praktyczne funkcjonowanie Bożego dzieła na jedności. Jedności, która jest pierwszym rezultatem poznania miłości Boga. Kiedy będziesz poznawał Bożą miłość, będziesz w rezultacie miał jedność z braćmi i z siostrami. I ta jedność, pomimo różnorodności, będzie sprawiała, że będziesz mógł w tym Bożym ciele funkcjonować właściwie i odpowiednio. I wtedy będziesz wypełniał ten Boży cel, którym jest poznanie przez cały świat, widzialny i niewidzialny, Bożej mądrości, Bożej chwały i Bożej wielkości. Więc jedność w tym biblijnym sensie, oparta na Bożych kryteriach, oparta na Bożych fundamentach, jest czymś bardzo, bardzo ważnym. W całym Kościele i też oczywiście w zborze, bo zbór zawsze jest, czy powinien odzwierciedlać to, co się dzieje w całym Kościele. Bo my też mówimy o Kościele w sensie tym globalnym oczywiście, tak? I to jest biblijne podejście, tak? Powiedziałem, no to definicja, którą podawałem gdzieś tam zasłyszaną, że Kościół to jest zbiór wierzących w czasie i przestrzeni, no tego nie mamy w Biblii takiej definicji, ale to jest świetna definicja Kościoła, prawda? To są wszyscy wierzący w czasie i przestrzeni. I te prawdy się odnoszą do globalnego Kościoła, ale Kościół lokalny, zbór, powinien dokładnie w taki sam sposób funkcjonować. Dokładnie powinien być odbiciem tego dużego Kościoła w mniejszej skali. Dlatego też funkcjonowanie, praktyczne funkcjonowanie każdego Kościoła jest zależne od istnienia tego fundamentu jedności. I tutaj już myślę, no nie trzeba nikogo przekonywać, bo każdy, kto był wierzącym przez jakiś czas, to widział, słyszał, może sam doświadczył, jak to jest, kiedy nie ma jedności w zborze, tak? Po prostu taki zbór wcześniej czy później się gdzieś tam rozleci. Pytanie kiedy i z jakim, jak wielkim hukiem. Musi być jedność. Jedność jest czymś, co jest fundamentem działania Bożego dzieła. Tym praktycznym fundamentem działania Bożego dzieła. Ale ona wypływa z miłości. Tak? Rezultatem jest miłości. Więc mamy jedność w różnorodności. To powinno prowadzić do tego, że czy związane być z tym, że jesteśmy dojrzali albo coraz dojrzalsi, tak? Jako ludzie wierzący. Nie dajemy się oszukiwać szatanowi. Żyjemy w prawdzie miłości i w rezultacie to wszystko jest ładnie powiązane i spojone. Tak jak powiedziałem, przejdziemy następnym razem do pewnych konkretnych rzeczy tutaj, ponieważ tu jest masę fajnych rzeczy w tym fragmencie, nad którymi warto się trochę zatrzymać. Ale przede wszystkim chodzi o to, że ta jedność jest bardzo ważna i ona jest tym, co pokazuje, że jesteśmy świadomi tego, kim my jesteśmy. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to takie podstawowe świadectwo, wiecie, tego, że ty jesteś świadomy tego, kim ty jesteś. Jeżeli potrafisz zachować jedność, z Bożymi dziećmi. To jest to podstawowe świadectwo tego, że jesteś świadomy tego, kim ty jesteś. Jaki jest twój status przed Bogiem. Że jesteś świadomy tego, co On zrobił w twoim życiu, kim On jest, jaki jest twój cel, co powinieneś robić i tak dalej, i tak dalej. I bądźmy tymi, którzy takie świadectwo wydają. Tak? Którzy są ludźmi dążącymi, starającymi się zachować tą jedność ducha w spójni pokoju, tak jak żeśmy czytali. Amen.